Duchu Święty, proszę Cię o prowadzenie, abym wiedział, Panie, co powiedzieć, kiedy skończyć. Proszę, abyś Ty ożywiał swoje słowa, abyś mówił do nas. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś, że Twoim zadaniem jest wprowadzać nas w prawdę. I ja dziękuję Ci za to, Duchu Święty, ja proszę, abyś Ty to czynił. Wiecie, nie wiem, ilu z Was taki fajny film ostatnio widziałem na Facebooku. Odnośnie tego, co Kuba mówił, nie wiem, z jakiego to było kraju, ale to było tak, że właśnie było stado owiec i przed ogrodzeniem stali różni ludzie i taki, nie wiem, czy to się umówili i robili eksperyment i różni ludzie wołali te owce i nic się nie działo. I pośród nich stał pasterz tych owiec i on je zawołał raz. Ich tam było kilkadziesiąt i to takie duża łączka. Wszystkie przyleciały. Raz zawołał. Ludzie brawo bili, dosłownie tam byli tacy zdziwieni tą reakcją po prostu. I to jest to, co też była mowa, tak, że owce znają głos Pana i to, co też Jezus mówi, tak, później że w objawieniu każdy list, kiedy kierował do kościołów, mówi, że kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru, tak. Wiecie, zacznę od takiego słowa, dobrze, nie zapomniałem. Chciałem bardzo wszystkim podziękować za to, co się działo tydzień temu. Bardzo. Super to wyszło. Nie tak super, jakbym sobie życzył. Dlatego, że oczekuję jeszcze lepszej atmosfery. Oczekuję jeszcze więcej miłości i więcej relacji między nami. Ale dziękuję bardzo, bo wyszło naprawdę, jak na pierwszy raz, uważam, super. Także dziękuję za to, co wszyscy przygotowali, co wszyscy przynieśli, za tych, którzy stoły te ustawiali, to wszystko super. Nie z wszystkiego się cieszę, ale jest dobrze, tak, jak na początek. Chcę zacząć takiego słowa, 2 Koryntian 13:11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Wiecie, kiedy jest taka na przykład mowa, takie przykazanie Boże do dzieci, że dzieci bądźcie, tak, czcijcie ojca i matkę i tam jest powiedziane, Paweł mówi, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, tak? Abyście długo żyli i aby wam się dobrze wiodło w życiu. Ja nieraz, jak widziałem bardzo takie nieposłuszne dzieci, tam nieraz mówiłem tak, chcesz żyć krótko i mieć złe życie? Naprawdę, niektórymi dziećmi tak rozmawiałem. Mówię, bo jeśli będziesz nieposłuszny, to właśnie to jest droga najlepsza do tego, żebyś żył krótko i żebyś miał nieszczęśliwe życie. Ale Bóg ci obiecuje, że jeśli będziesz słuchał rodziców, to jest przykazanie z obietnicą. To Bóg ci obiecuje, że jeśli będziesz szanował swoich rodziców, to Bóg da ci długie życie i Bóg da ci szczęśliwe i błogosławione życie. To nie jest, wiecie, jak ja mu obiecał, to jest nic nie warte, ale Bóg to obiecuje. Wiecie, są przykazania z obietnicą. To, co ja przeczytałem, to jest przykazanie Boże dla Kościoła z obietnicą. To jest powiedziane, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jest coś, co my musimy zrobić. Jest Bóg, który mówi, jeśli wy zachowacie pewne rzeczy, ja obiecuję, że z wami będę. Wiecie, chcę powiedzieć ważną rzecz. Jesteśmy bardzo indywidualni. Każdy z nas ma różne dary i każdy z nas ma różne powołania. Ale my wszyscy tworzymy jedno ciało pod dowództwem jednej głowy, którą jest Chrystus. Jest miejsce na indywidualność w Kościele, ale ta indywidualność musi być w jednomyślności i w pokoju. Czy jakakolwiek drużyna siatkówki czy piłki nożnej może coś osiągnąć, jeśli każdy sobie rzepkę skrobie? Kiedy Jezusowi zarzucali, tak, że wypędza mocą szatana demony, to on powiedział, ludzie, w ogóle jak wy mogliście na coś takiego wpaść? Mówi, to szatan by wypędzał samego siebie. On mówi, to jak może w ogóle jego królestwo się ostać? I potem Jezus mówi, żaden dom rozdwojony się nie jest w stanie ostać. I wiecie, to co diabeł dobrze o tym wie, dlatego jedną z największych bolączek Kościoła są podziały. Ten Kościół już też doświadczał podziałów. Wiecie, kiedyś ja w ogóle przeżyłem takie miałem objawienie. Nakreślę pewną sytuację, która kiedyś była. Sytuacja kiedyś wyglądała tak. Był ten Kościół tutaj, KHWE, którego pastorem wtedy był Ryszard, i byliśmy my jako grupa domowa. Grupa, która urosła do 30 kilku osób. My jako grupa, wiecie, ja w tamtym momencie już, powoli zmierzaliśmy w tą stronę, żeby tutaj dołączyć. Duch Święty powoli zaczął przekonywać nasze serca. Ale zanim myśmy tutaj dołączyli, to w tym kościele pewna siostra zrobiła podział, a u nas pewien brat zrobił podział. I kiedy myśmy przyszli i dołączyli, to zamiast dwóch było trzech po dołączeniu. Zamiast dwóch społeczności były trzy, a wcześniej były dwie. Myśmy się połączyli, ale po tym połączeniu były trzy. Było więcej niż było wcześniej. Wróg coś uprzedził. Wiecie, to co Kuba mówił, to co Czarek mówił, ja dzisiaj też chcę mówić. Chcę mówić o Duchu Świętym. Chcę mówić o czymś, co uważam o pewnym objawieniu, które przyniosło chyba największy wzrost w moim życiu, kiedy zacząłem je stosować. I to jest właśnie objawienie, które przyjąłem, kiedy myśmy jako grupa domowa doświadczyli podziału. Wiecie, wiele osób w tamtej grupie było ludzi, których ja przyprowadziłem do Pana. Z niektórymi miałem wieloletnie relacje przed nawróceniem. I nagle stało się tak, że po prostu z dnia na dzień została całkowicie zatrzymana wszelka relacja, całkowicie zerwana. I to jest coś, że ja po prostu naprawdę nosiłem brzemię w sercu i nigdy nie modliłem się tak jak wtedy. I to nie były moje modlitwy. Wiem, że Duch Święty prowadzi mnie w modlitwach. Ileś dni miałem niesamowite modlitwy pod prowadzeniem Ducha Świętego. I w tych modlitwach właśnie przyszło pewne słowo, które ja wiedziałem, że to jest słowo, które jest w stanie zatrzymać każdy podział. Jeśli tylko ludzie przyjmą to słowo i zaczną stosować. Ja potem do tego słowa chcę się odnieść. Jakub 3 rozdział. Jeszcze może tak zacznę, wiecie? Słuchajcie, co jest najważniejszego w chrześcijaństwie? Żeby było łatwiej odpowiedzieć, bo wiadomo, że jest wiele ważnych rzeczy, ale Paweł wymienia trzy, ale mówi, że ta jedna z tych trzech to jest najważniejsza. Co jest najważniejsze? Co jest celem naszej wiary? Miłość. Paweł mówi w Tymoteusza, celem wszystkiego, czego was nauczaliśmy, celem wszystkiego, czego przykazywaliśmy, mówi, jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Wiecie, to, co dzisiaj na przykład Dagmara mówiła, wierzę, że te wszystkie lekcje, które przychodzimy, Bóg nas prowadzi do doskonałej miłości. Wiecie, człowiek duchowy to jest po prostu człowiek, który chodzi w miłości. To jest człowiek, gdzie w jego życiu owoc Ducha Świętego wziął kontrolę nad starą naturą. To jest człowiek, który manifestuje w sobie owoc ducha. I odwrotnie, wiecie, w 3 rozdziale 1 Koryntian, kiedy Paweł mówi, że nie mogłem do was, do zboru w Koryntiach, mówić jako do duchowych, ale mówiłem jako do cielesnych, do niemowlaków w Chrystusie, to mówi dlaczego? Mówi, bo jeśli jeszcze między wami jest kłótnia, jeśli między wami są podziały, to mówi, dalej jesteście cieleśni, jesteście niemowlakami. Widzicie, to jest dlatego, że co Dagmara mówi, możesz 50 lat być w Chrystusie. W tym sensie, że 50 lat chodzić do zboru, a 50 lat temu się narodziłeś na nowo. Ale jeśli dzisiaj masz urazę, jeśli dzisiaj po prostu twoje serce jest pełne kłótni i złych postaw, to jesteśmy niemowlakami. I siedzimy w pierwszej klasie. Wiecie, to głupio trochę, nie? Wyobraź sobie, że taki 50-latek idzie z 7-latkiem i sobie razem siadają w klasie. I uczą się tych samych rzeczy ciągle. Naturalnie nie wyglądałoby to fajnie, prawda? I wiecie, każdy z nas tak może skończyć. To nie jest tak, że jeśli raz tak gdzieś po prostu złapałem po prostu właściwy styl życia z Bogiem, to to jest trwałe. Można się cofać nieraz, tak? Paweł też, nie Paweł, nie wiadomo, ale do Hebrajczyków mówi autor listu, tak? Że mówi, że wy już powinniście być nauczycielami. Do wielu z nich mówi, powinniście być. Ale mówi, znowu potrzebujecie mleka. Więc celem, słuchajcie, to jest bardzo ważne, jest miłość. I teraz co jest tą miłością, tak? Duch Święty i Jego owoc. Wiecie, jest takie słowo, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, tak? To się dzieje tylko przez Ducha Świętego. Wiecie, ta miłość, o której mówi słowo, miłość agape, to jest po prostu serce Boga. To jest Jego charakter, Jego natura, to jest to, jaki jest Bóg. I nikt, kto nie narodził się na nowo i w kim nie zamieszkał Duch Święty, nie jest w stanie mieć miłości agape. Nikt. Żaden męczennik albo największy filantrop, jeśli nie jest chrześcijaninem, on nie kocha w sposób, nie kocha tą miłością agape. Dlatego, że tak naprawdę to jest miłość Boża, która jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Więc jeśli ta miłość ogarnia cię, to dosłownie ty czujesz to, co Bóg czuje do danej osoby lub grupy ludzi. Dlatego widzisz, jeśli Bóg powołuje cię do jakiejś grupy ludzi, to pierwsze, co On robi, to tą miłość da ci do tej grupy ludzi. Ale są różne rzeczy, które nas zatrzymują w tym wzroście. Które nas chcą ściągnąć z tej właściwej drogi, tak? Zobaczmy Jakub 3 rozdział od 1. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtowne, wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem. Mały jest naprawdę, prawda? Ręka jest na przykład większa, noga jest większa, głowa jest większa. Mózg. Z uchem to różnie, zależy jakie to ma uszy i język, ale to... Ale nie jest duży. Ale tutaj Jakub mówi, takie słowa o nim. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielu rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. I teraz posłuchajcie. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Język jest, on to mówi, światem nieprawości. Czyli on mówi, to co tam się jest w stanie pomieścić i co jest w stanie z niego wyjść, to jest, mówi, kosmos po prostu. I zobaczmy przypowieści Salomona, 6 rozdział. 16-19 są wymienione rzeczy, których Bóg nienawidzi. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. I słuchajcie, to się nie zmieniło. To było aktualne w Starym Testamencie, to jest aktualne dzisiaj. To są rzeczy, których Pan nienawidzi. Okej? Są dla Niego obrzydliwymi rzeczami. butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i składanie i sianie niezgody między braćmi. Słuchajcie, z tych rzeczy, siedmiu, trzy to są język. Kłamliwy język, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Te trzy rzeczy to jest wszystko to, co robi język. I dalej czytamy tak, w Jakuba. Siódmy werset. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I wiecie, to dla niektórych jest taki argument, że oni się tego bardzo mocno trzymają, wersetu. Ale chcę wam powiedzieć, że Jakub mówi tu o niewierzących. Ten werset nie mówi o tym, że żaden wierzący nie jest w stanie ujarzmić swojego języka. Bo po to między innymi Duch Święty przyszedł i został nam dany, żeby nam pomóc go ujarzmić. Okej? Ja na przykład byłem notorycznym bluźniercą, tak? Gdzie jako przecinka używałem bluźnierstw. I zaraz po nowonarodzeniu już się Duchem Świętym, bo miałem to w jeden dzień, nie byłem w stanie przeknąć. A nawet mówię, wystarczyło, że byłem na boisku z kolegami niewierzącymi i kiedy usłyszałem parę słów na K, dosłownie uciekłem biegiem do domu. Czułem, że coś tak mi to zasmucało ducha, że po prostu odszedłem. Nie byłem w stanie być z nimi. A trzy dni wcześniej ja sam byłem taki. Więc to nie jest tak, że my jako wierzący nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować. Tak? Nie jest to dla nas usprawiedliwienie. Nim wysławiamy Pana i Ojca, nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? I wiecie, Derek Prince, ja pamiętam, kiedy czytałem jego nauczanie i on mówił o tym wersecie, on mu się zastanowił nad tym, mówi, to jest takie pytanie. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką, gorzką? Mówi, nie, to jest niemożliwe. Wyobraź sobie jezioro, które jest zrodzone ze źródła i to źródło bije raz morską wodą, raz słodką. W ogóle nie występuje coś takiego. To jest niemożliwe. Więc on mówi tak, zaraz, jeśli to jest niemożliwe, a to się dzieje, to znaczy, że są dwa źródła. Proste? Jeśli raz z nas wypływa coś, co jest tą dobrą, słodką wodą, a raz wypływa coś, co jest gorzką, to znaczy, że w nas są dwa źródła. I to jest to, co Jezus mówi, że jest drzewo, które przynosi dobry owoc i nie może nigdy przynieść złego owocu. I to jest nowa natura w nas. I to jest Duch Święty, który zamieszkał w nas. Nowe stworzenie, które nie może grzeszyć. I jest stara natura, o której jest powiedziane, że nie jest w stanie uczynić nic dobrego. Paweł mówi, wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. W Rzymian 8 jest powiedziane, zamysł ciała to śmierć. I nawet jest powiedziane tak, że to ciało nie jest w stanie podobać się Bogu, bo też nie może. Wiecie, że ten stary człowiek, który umarł w Chrystusie już na krzyżu, on był buntownikiem, który był nie do poprawienia. I wierzę, że wszystko, co dzisiaj robisz sam w niezależności od Boga, to jest bunt. Taki jest stary człowiek. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. I teraz 13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Wiecie, jeśli jest jakiś spór, czy mamy instrumenty, które nam pomogą rozróżnić, kto ma rację? Tak. Nie zawsze to jest oczywiste od razu, nie zawsze od razu to widać, ale oliwa na wierzch wypływa. Jeśli ktoś coś czyni w Duchu Świętym, ta oliwa wypłynie, ona przyniesie właściwy owoc. Wiecie, kiedy to słowo, ono Duch Święty mi pokazywał, ja wiedziałem jedno. Osoba, która przyszła do mnie i mówi tak, słuchaj, zakładamy kościół, ci wszyscy pastorzy żyją w grzechu. To są w ogóle cieleśniacy, człowieku, to w ogóle nie ma co z nimi robić. Po prostu Pan mnie prowadzi i robimy kościół, tak? I widziałem postawę, która była w tej osobie. To ja od razu wiedziałem, czy należy iść z tą osobą razem, czy nie iść. To jest proste. Rozumiecie, że to nie są ciężkie rzeczy? Jaki jest owoc? Dowodem na to, że prowadzi ciebie Duch Święty, jest Jego owoc w twoim życiu i tylko to. Jeśli masz odwagę stanąć przed Nim i powiedzieć, że kieruje ciebie teraz Duch Święty, to jedynym dowodem na to jest manifestujący się owoc Ducha Świętego w twoim życiu. Masz miłość, masz radość, masz pokój, łagodność, uprzejmość, delikatność, skromność. Jeśli tego nie ma, to co ma być dowodem? Posłuchajmy dalej. Powiem wam, to jest niesamowite słowo. Słuchajmy dalej, co on tutaj mówi. 14 werset. Więc jeszcze może 13, tak? Więc jeśli uważasz, że masz rację, to powinieneś być, mieć swoje dobre postępowanie nacechowane uczynkami pełnymi łagodności. To słowo łagodność, to jest słowo, które występuje w Galacjan 5,22 w owocach ducha, to jest słowo prautes w grece. Ja bardzo kiedyś pokochałem to słowo, dlatego pamiętam. I to słowo, ono ma takie znaczenie. Łagodność, cichość, delikatność, uprzejmość, takie bardzo szerokie jest. Ale pokazuje postawę serca człowieka bardzo łagodnego. Bardzo łagodnego. Ustępliwego. Ktoś, kto nie jest ostry, ktoś, kto się nie kłóci, ktoś, kto się nie spiera o swoje. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. I to jest, powiem wam, fantastyczny werset. I powiem wam tak, jeśli odrzucisz osądzenie samego siebie i swojego serca, nie jestem w stanie ci pomóc. Nie jestem w stanie. Ja mam to stosować do siebie i każdy z nas ma to stosować do siebie. Ja wiem, kiedy mam kłótliwość, wiem, kiedy czuję złość, wiem, kiedy czuję gniew, wiem, kiedy czuję urazę. Okej? To się czuje, czy nie? Jeśli czujesz tego typu emocje w jakimkolwiek sporze i konflikcie, to czy uważasz, że masz rację? Absolutnie nie. Absolutnie nie. I ten werset, wiecie, co mówi dalej? Mówi, jeśli masz to w swoim sercu, jeśli już odkrywasz, że tego typu postawy w jakimś, nie wiem, temacie, dyskusji, czy w małżeństwie, w relacjach, w kościele zagnieździły się w twoim sercu, to ten werset mówi tak, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Co to znaczy? Zamilcz. Ja mówię też do siebie. Wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, ok? Nie jestem lepszy. Muszę się nieraz zamknąć, bo nie mam żadnej racji. W pierwszym jeszcze rozdziale, od 19 wersetu Jakub mówi tak. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. On mówi, że żeby być słuchaczem, trzeba nieraz odrzucić gniew. I powiem wam, wiecie, i to wielu nauczycieli mówi. Jeśli jest tak, że jest jakieś nauczanie i ty masz problem z czymś i to nauczanie zaczyna cię konfrontować, to ty możesz wtedy zacząć odczuwać gniew. I to zazwyczaj jest dobry sygnał, że prawdopodobnie ktoś trafił w to, z czym masz problem. I gniew nie czyni nigdy niczego sprawiedliwego. I jeśli czujesz ten gniew, wiecie, to nie wypowiadaj w gniewie tych słów. Nie mów, nie, ja myślę inaczej, nie, to nie jest tak. I wiele jest rzeczy wtedy mówionych. A Jakub, wiecie, co mówi? Mały ogień zapala wielki las. I język jest tym organem w naszym ciele, który uwalnia piekielny ogień. Ogień, który może zniszczyć kościół, ogień, który może zniszczyć małżeństwo, ogień, który może zniszczyć każdą relację, jest w stanie ją spalić i pochłonąć. A wszystko z powodu słów, których nie chcieliśmy opanować i które uwolniliśmy pod wpływem złych, negatywnych emocji panujących w naszym sercu. Tak się dzieje. Kaja taką piosenkę śpiewała, tak? Ich język lata, lata jak łopata. I to jest coś, co wiecie, to jest normalne u niewierzących. Ale my nie powinniśmy w taki sposób działać. Powinniśmy nauczyć się używać w świadomy sposób języka. Jeśli jest on sterem, to ster trzeba używać ze świadomością, gdzie chcesz dopłynąć. Jeśli chcesz mieć uzdrowienie, zacznij nad sobą ogłaszać to, co Słowo Boże mówi o uzdrowieniu. To są bardzo ważne rzeczy. Wiecie, Derek Prince, on był nauczycielem, ale miał też bardzo potężną służbę uzdrowienia i bardzo efektywną. I operował w darach uzdrowienia. I wiecie, co on fajnego mówił, czego się nauczył? Mówi, jest nieraz tak, że modlisz się o osobę i, co, i troszkę Duch Święty zadziała, troszkę, ale zadziała. Ale nie ma, że tak powiem, pełnego uzdrowienia. I on zawsze mówi wtedy tej osobie tak, idź do domu i trwaj w dziękczynieniu za te uzdrowienie i w uwielbianiu Boga, bo to jest tak, jakbyś ciągle trzymał wtyczkę w kontakcie i był podłączony do mocy Bożej. Bo jeśli pójdziesz do domu, siądziesz i zaczniesz mówić, nic się nie stało, nie jestem uzdrowiony, znowu nic się nie stało, to mówi, nic się nie stanie. I dopłynąłeś tam, gdzie język cię twój pokierował. Jeśli mamy te negatywne emocje w naszych sercach, to dalej jest powiedziane tak. Tak, mamy ich nie wypowiadać, mamy powstrzymać się przed mówieniem tych słów. I potem jest powiedziane tak, nie jest to mądrość, jeszcze może tak, słuchajcie, moment, bo to jest powiedziane, że nie kłamcie wbrew prawdzie. Więc jeśli po prostu ja zaczynam w jakiejś sytuacji mówić w tych emocjach, to kłamie wbrew prawdzie. Co to znaczy? Duch Święty jest duchem prawdy. Ja nie chcę walczyć z Duchem Świętym i nie chcę kłócić się z Duchem Świętym. Widzisz, jeśli ktoś coś mówi z natchnienia ducha, a my reagujemy w tych cielesnych emocjach i zaczynamy mówić, to wiecie, że my możemy mówić przeciwko duchowi? Ja nie mówię, że to jest absolutnie, to nie chodzi mi o to, że to jest ten grzech przeciwko duchowi. Nie, ale po prostu gasimy ducha. Zasmucamy ducha w naszej cielesnej mądrości, tak? I dalej jest to powiedziane, nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, czyli właśnie ta od Ducha Świętego, która przychodzi, lecz przyziemna, zmysłowa, dosłownie to słowo zmysłowa to jest duszewna tutaj, czyli wywodząca się z naszej starej natury, demoniczna. Czy wierzący może działać pod wpływem demonów? Masz odpowiedź tutaj. Jeśli działasz w tego typu negatywnych emocjach, to może być nawet demoniczne. Czy jest możliwe, że na przykład duch podziału albo nienawiści bierze kogoś w kościele, pracuje nad nim i doprowadza go do takiego miejsca, że chodzi po kościele i w takich emocjach zaczyna mówić wszystko złe rzeczy na kościół? Ja myślę, że wiele razy to się działo. Jaki jest efekt? Wielu ludzi jest zakażonych i kościół się rozpada. To są ważne rzeczy. Powiem wam, pamiętam taką sytuację. Wiele miałem, ale pamiętam taką sytuację. Jak sobie z jedną osobą kiedyś wracałem ze zboru, to jeszcze było za starego przywództwa, i ktoś ten mówi mi tak, wiesz, poczekaj, muszę ci coś powiedzieć. No i mi powiedział. Z 15-20 minut mi powiedział. Na jedną osobę. Powiem wam, nie byłem w stanie spać. Ogarnęło mnie taki święty gniew na tą osobę, o której rozmawialiśmy. Nie mogłem spać. Naprawdę. Byłem wściekły. Pamiętam, poszedłem chyba na drugi dzień do Kuby, do Agnieszki, mieliśmy grilla, ja próbowałem z nim rozmawiać, oni mówią, oj nie, to nie ta droga, nie? Ale to ze 3 dni mnie trzymało. I myślę, że to już było demoniczne, bo wiecie, to nie było normalne. To była tak silna emocja, że nie potrafiłem sobie dać rady. Ja już znałem te słowo, o którym tutaj dzisiaj mówię. Wiedziałem, że to jest złe. I tak gdzieś mnie to po prostu trzymało. Oczywiście to puściło w końcu, ale to wymagało pokuty i reakcji z mojej strony. Wymagało mojej modlitwy i stanięcia przeciwko temu, rozpoznania tego problemu i powiedzenia, nie Boże, ja wyrzekam się tego. Po prostu odrzucam te postawy i przepraszam Cię za ten grzech. Skoczę z tego miejsca na chwilę do 1 Jana, 2 rozdział, i tu jest powiedziane tak, od 8 wersetu. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. To jest proste. Każdy z nas może badać swoje serce według tego słowa. Widzisz, jeśli rozmawiasz z kimś i ktoś coś ci mówi na jakąś osobę i po tej rozmowie owoc jest taki, że twoja relacja z tą rozmową, o której rozmawialiście, została zniszczona, to co to było, ja się pytam? To był Duch Święty? Który jest miłością? Który prowadzi nas do jedności i do miłości? Jest miejsce na napomnienie kogoś. Ja później przeczytam fragment, który mówi o tym, w jaki sposób to ma być robione. Ale często jest tak, że to jest po prostu plotka, to jest obmowa, to jest osąd, który jest grzechem. I teraz posłuchajcie, bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Kiedy zaczynamy uwalniać słowa, to tak samo, wiecie, możemy odebrać do małżeństw. Jest wiele małżeństw tam między nami. Możemy sobie nieraz tak pogadać w małżeństwach, że mamy wielki pożar, tak? Dokładnie. Więc kiedy zaczynamy wypowiadać te słowa, to prowadzi do miejsca, gdzie jest powiedziane, tam jest zazdrość, kłótliwość, niepokój i wszelki zły czyn. Zaczyna się wielka walka, tak? Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Chcesz coś zasiać dobrego? Jest pytanie, czy masz pokój w swoim sercu? Czy to, co robisz, jest w pokoju? Jeśli nie jest, lepiej tego nie rób. Jeśli to jest w złości, jeśli to jest w urazie, jeśli to jest w kłótliwości, nie siej tego typu ziaren. Bo kto sieje wiatr, zbiera burzę. Później się można zdziwić, dlaczego tak jest. Czemu tak w małżeństwie jest? No jest. Coś zasieliśmy, to coś żniemy teraz, tak? Teraz słuchajcie czwarty. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Dokładnie stąd. I potem jeszcze, bo to jest ciągle ciągłość, werset 11 i 12 jest powiedziane tak, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Wiecie, kiedy to kiedyś przeczytałem, bardzo mnie jedna myśl uderzyła. Jeśli jeden jest zakonodawca i sędzia, i to jest mowa o Bogu, to jeśli chodzę w jego rolę, to jest tak, jakbym chciał zająć jego miejsce. Nikt z nas nie jest sędzią, tylko Bóg. Jeśli ja próbuję ciągle innych sądzić, to ja wchodzę w miejsce Boga. Jest właściwy rozsąd w Kościele, to musi mieć miejsce, ok? Musi mieć miejsce. Ale muszę być pewien, że czynię to pod prowadzeniem i w owocu Ducha Świętego. Wtedy i tylko wtedy możemy tego typu rzeczy robić. I zobaczmy Galacjan 6:1, gdzie tam jest powiedziane o tym. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, tam dosłownie w oryginale, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. To jest to same słowo prautes. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. W duchu łagodności. Jeśli nie masz tego ducha łagodności, nie masz prawa nikogo napominać. Wyrządzisz więcej krzywdy niż dobra. Kiedy Paweł też mówi do Tymoteusza, mówi o ludziach krnąbrnych, mówi, że sługa pański powinien nie wdawać się w spory, ale z łagodnością napominać krnąbrnych. I tam znów jest to same słowo. Co to znaczy? Ty musisz pilnować samego siebie najpierw, czy ty masz owoc Ducha Świętego w swoim sercu. Jeśli masz owoc Ducha Świętego, to uprawnia ciebie, że możesz pójść i komuś pomóc, wyjść ze złej sytuacji. Ale jeśli czyjś upadek i błąd powoduje w tobie złość, wrogość, niechęć, kłótliwość, to nie idź. Narobisz więcej zła niż dobra. I wiecie, chcę też powiedzieć, takie parę myśli mi przychodziły, trochę w przypowieściach zacznę teraz mówić. Kiedyś Gosia miała taką wizję o okręcie, że jesteśmy okrętem i jakoś też tak mi to przychodziły takie pewne myśli o okręcie. To nie będą jakieś wielkie tajemnice, ale jakoś tak mam, żeby to właśnie w taki sposób przekazać. Myślę, że tak nawet Duch Święty mi pewne myśli pokazywał. I słuchajcie, można powiedzieć tak, że tak przyrównać, że kościół lokalny jest jak okręt. Ja widziałem nieraz proroctwa różne, czy wizje ludzie mieli. Też w taki sposób to było przedstawiane. I wiecie, wszyscy, tak, którzy należymy do tego kościoła, bierzemy udział w tym rejsie. To jest statek, który należy do Jezusa. Jezus ma plan. Jezus wie, gdzie mamy dopłynąć, tak? On kieruje tym przez swego Ducha Świętego, ale też On ustanawia przywództwo, które ma tym statkiem kierować. Zgadzamy się? Nie, ale ciężko jest. To jest proste. Słuchajcie, ja mam stopień żeglarza, najniższy, jaki można mieć, tak? Żeglarz jachtowy, co mnie tylko uprawnia do żeglugi śródlądowej, małymi jednostkami, ale pływałem i byłem na Mazurach i tutaj po jeziorach. Pływałem sporo i w burze i w różne. I powiem wam tak, kiedy byłem na Mazurach i pływaliśmy w niesamowitą burzę, dlatego że był z nami bardzo dobry fachowiec, starszy od nas, i on wiedział, co mamy robić. I kiedy, wiecie, była ta burza, wszyscy zwijali się do portu, a myśmy wypłynęli. I ludzie, którzy pływali takimi dużymi statkami pasażerskimi, wszyscy wychodzili, byli nam brawo. Oglądali nas tam przez lornetki, zdjęcia robili, tak? Co my w ogóle wyprawiamy w tą burzę? Ale to tylko mogło zaistnieć, że my słuchaliśmy komend, które on do nas mówił. On siedział, trzymał ster i mówi, teraz tam poluzuj, teraz tam wybierz, teraz to. Tylko dlatego nam się udało. Tylko dlatego dopłynęliśmy tam, gdzie on chciał. Bo byliśmy w tym zjednoczeni. I wiecie, jeśli my jako Kościół chcemy coś osiągnąć, potrzebujemy być zjednoczeni. Naprawdę. Teraz na tym statku, chcę powiedzieć tak, to nie jest statek pasażerski. To jest, słuchajcie, teraz bardzo ważne. To nie jest tak, że kupiłeś od Jezusa bilet, wsiadłeś, leżysz na leżaku, pijesz, no nie drinki, tak, bo to jest, okej, wierzący. Soki pijesz, kole pijesz. Leżysz se, opalasz się i płyniesz. Nie. To nie jest ten obraz. Nie ten statek. Każdy jest załogą tego statku. Każdy ma zadanie do wykonania. Każdy ma powierzone mu przez Jezusa tam miejsce, gdzie ma coś robić, co sprawia, że ten statek dobrze płynie. I kiedy tak się dzieje, wiecie, że te przywództwo statku otrzymuje instrukcje od Ducha Świętego, przekazuje je załodze i wszyscy razem działamy na rzecz, żeby to płynęło tam, gdzie Bóg chce. Taki Kościół osiąga sukces i zwycięstwo. I tylko taki Kościół. Jakie mogą zaistnieć sytuacje? Mi parę wskoczyło, ja wam powiem. Ostatnia będzie bardzo drastyczna. Ale może na przykład przyjść tak, być tak. Dowództwo mówi, płyniemy tam. A ktoś mówi, nie, to jest zły kierunek. Najlepsze, co możesz zrobić, idziesz do oficerów, i mówisz, wiesz co, myślę, że to nie tędy. Ale rozmawiam teraz o sytuacji, która nie jest jakimś zagrożeniem olbrzymim dla statku, ok? Bo może być tak, że są sytuacje, które są zagrożeniem. Jeśli to jest tak, że ten statek płynąłby na skałę i zaraz miałby w nią walnąć, to ja sam bym wyskakiwał. I co może być czymś takim? Powiem wam tak. Jeśli my byśmy pewnego dnia przyszli i mówimy tak, wiecie co, mamy objawienie, wieszamy tutaj obraz Marii Częstochowskiej i uwielbiamy, bo dostaliśmy objawienie od Pana, że Maryja jest okej, okay, musimy ją uwielbiać. To ja powiem szczerze, jak ja bym był w takim kościele, to po jednej rozmowie z liderami, gdyby oni powiedzieli, że nie, oni są uparci i oni idą tą drogę, ja bym powiedział, ja wychodzę. Okej? Okay? Wiele rzeczy może być. Albo akceptujemy nagle związki homoseksualne w tym sensie, że takich ludzi przyjmujemy, ordynujemy do służby, to się dzieje w niektórych kościołach. Natychmiast bym wyszedł. Poszedłbym raz porozmawiał z przywództwem, powiedział, słuchajcie, zobaczcie, co tutaj mówi tak i tak Słowo Boże, co wy wyprawiacie, gdzie ten kościół w ogóle dopłynie. Jeśli oni by powiedzieli, nie masz racji, my po prostu stoimy przy swoim, do widzenia, zmieniam statek. Jak najbardziej to jest wskazane. Okej? To może mieć miejsce. Ale posłuchaj, jeśli to jest tak, że ten statek se płynie, żadnych skał nie ma, a dowódcy mówią, wiecie, to 2 stopnie w lewo, a tobie korki wywala. I te 2 stopnie w lewo, co to może być? A zmieńmy trochę styl uwielbienia. A szabat może se zróbmy. Może wieczerzę se zróbmy. Pańską, taką biblijną. Czy to jest coś, co może sprawić, że ten statek się rozwali? To jest aż śmieszne. Czy to sprawi, że nie dopłyniemy? Ale powiem tak, jeśli ty idziesz dalej, bo masz wątpliwość, idziesz i rozmawiasz z przywódcami i mówisz, wiesz co, ja myślę, że te 2 stopnie to jest, ale to, wiesz co, popłyńmy kawałek, zobaczmy. Zobaczmy. Jakby co, to se wrócimy. To jest, wiesz, to malutki ruch tak sterkiem. Nie ma problemu, nie ma dymu jeszcze, rozumiecie? To jest najlepsze jeszcze, jak można zrobić. Ale teraz posłuchajcie. Idźmy dalej. Ale powiedzmy, że taka sytuacja. Stoisz przy żaglu, robisz swoją robotę, pada rozkaz 2 stopnie w lewo, a ty mówisz, nie, ja się nie zgadzam i walisz po prostu szotami o glebę, zostawiasz ten żagiel, idziesz do kajuty, jesteś obrażony, mówisz po prostu, ja nie przychodzę. Już jest trochę gorzej. Jeszcze nie jest najgorzej, już jest trochę gorzej. Prawdopodobnie, mówię, im większy statek, tym łatwiej znaleźć kogoś na twoje miejsce. Na ten czas, tak? Żeby, bo ktoś musi nieraz coś zrobić, ok? Wiecie, gdybyśmy my się obrazili na was w trójkę, dzisiaj nikt z nas by nie przed, musiał ktoś z was by coś zrobić. To jest proste. Ok? Ale to mówię, to jeszcze nie jest najgorsze. Chociaż to już jest naprawdę słabo. Bo słabo, że nie poszedłeś porozmawiać. Bo ta jedna rozmowa mogłaby wszystko wyjaśnić. Jedna rozmowa. Dlaczego trochę w lewo żeśmy skręcili? Słuchaj, bo myślimy, że tak i tak Pan prowadzi. I chcemy zobaczyć, wiesz, co będzie się działo. Zobaczymy, ok? I prosimy Cię, pobądź z nami, nie? Zobaczymy, co będzie. Będzie lepiej albo będzie gorzej. Jak będzie gorzej, to se wrócimy. Na stary kurs. Do czegoś, co jesteśmy już bardzo ugruntowani, przyzwyczajeni. Także mówię, to jest następna sytuacja, już jest naprawdę zła, bo taka osoba potrzebuje potem uleczenia. I powiem wam, z tak błahych powodów potrafimy się obrazić. Dla mnie, mówię, ekstremum ekstremów jest to, jak słyszałem, że Kościół podzielił się przez to, że były różnice, na jakim koniu Jezus wróci. Czy na białym, czy na karym. Naprawdę był Kościół, który się przez to podzielił. Wolę nie mówić. Wolę nie mówić. Powiem tak, to nie jest nam wcale potrzebne, żebyśmy dopłynęli tam, gdzie mamy dopłynąć. Wcale. W ogóle. Jest masa rzeczy, które w ogóle nie mają wpływu na to. Ok? Posłuchajcie. Następne, co się może wydarzyć. I to będzie jeszcze gorsze. Więc właśnie to jest tak. Znów płyniemy, działamy. Jest ok? Pada rozkaz, tak? 2 stopnie w lewo. Wywala komuś korki. Wali szotami o glebę. Ale nie idzie do kajuty. Idzie na spacer po pokładzie. Idzie i mówi, co oni wyprawiają. co oni robią, dokąd nas to doprowadzi, to jest okropne. Co się wtedy dzieje? Wiecie, że to jest choroba zakaźna? Tak jak ja wam powiedziałem przykład. Ja sobie z kimś porozmawiałem 15 minut, ja byłem zakażony przez 3 dni. To jest choroba zakaźna. Biblia mówi o korzeniu zgorzknienia, który rośnie do góry i może pokalać wielu. Wiecie, normalnie korzenie rosną do dołu. Tak? Zdziwieni. Tutaj się nie dziwmy, naprawdę. Rosną do dołu korzenie. Na pewno, jestem pewien tego. A tutaj jest mowa o jakimś korzeniu, który jest nazwany korzeniem zgorzknienia, który rośnie do góry. Dlaczego do góry? Dlatego, że miejsce twego serca i ducha jest położone poniżej twego języka. Gorycz zagnieżdża się tutaj, a następnie rośnie do góry i zaczynasz mówić. I kiedy zaczynasz to mówić, to słowo goryczy, ono jest w stanie sięgnąć innych serc, które nie mają systemu obrony i ich zakazić. I znajdziesz kogoś, kto powie, naprawdę tak zrobili? Naprawdę mówię ci. Okropnie. No to jest straszne. Chodźmy jeszcze, się przejdźmy dalej, poszukajmy następnych. W taki sposób dzieją się podziały. Co w tym momencie należałoby zrobić? Jakub 3 rozdział i zbadać swoje serce. Czy to, co teraz robimy sobie, czy to, w jaki sposób rozmawiamy o tym wszystkim, czy to produkuje miłość w naszym życiu? Czy to sprawia, że bardzo dalej chcemy mieć relacje z wszystkimi innymi na tym statku? Bóg zawsze będzie nas prowadził do miłości. Duch Święty zawsze będzie nas prowadzić, bo jest miłością. Nie miałem jeszcze nigdy czegoś takiego, że Duch Święty mnie napełnił i chciałem stronić od ludzi. Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego. Jestem 23 lata chrześcijaninem. Nigdy. Wiele razy byłem pełen ducha. Tysiące razy na pewno. Nigdy. Owocem tego nie była izolacja i to, że nie chciałem się spotkać z braćmi, z siostrami. Odwrotnie. Nie mogłem się doczekać. Ciągnęło mnie do relacji z innymi. To jest proste. Jeśli masz miłość, to dla ciebie radością będzie przebywanie z braćmi i z siostrami. Radością. Nawet nie po to, żeby jakieś religijne rzeczy robić, żeby się spotkać, porozmawiać, pójść na spacer, odwiedzić, pojeść razem. Będzie radością dla ciebie, jeśli masz miłość w swoim sercu. Nie ma innej opcji, żeby to zbadać, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Nie ma. Masz miłość? Jesteś w światłości. Masz nienawiść? Masz złość? Masz gniew? Jesteś w ciemności. Jesteś pod wpływem cielesności albo pod wpływem złych duchów. I wtedy nic nie mów. Nie uwalniaj, nie krytykuj, nie mów o tym. Przyjdź do Pana, wyznaj to, oczyść swoje serce. Wtedy On da ci mądrość, która jest z góry. Ja powiedziałem, że wiecie, kiedy ja dostałem to objawienie, u mnie się stało w sposób to bardzo spektakularny, jak dla mnie, i bardzo mocne przeżycie wtedy miałem. I to było u Ani i Piotra Grzesiaków w domu. I była grupa domowa, i była modlitwa, a ja siedziałem w tej modlitwie razem z wszystkimi innymi i sobie bardzo osądzałem ludzi. I sobie siedziałem, oni sobie tam coś grali sobie, coś tak religijnie słabo. Modlili się jakoś tak cieleśnie, a ja sobie siedziałem i ja to wszystko widziałem, co oni źle robią. Wszystko widziałem. Myślę, ci tak robią źle, ci tak robią źle, ci tak robią. I wiecie, kiedy sobie tak siedziałem i tak sobie to wszystko obserwowałem i byłem pewien, że ja jestem duchowy i to wszystko widzę, co oni robią źle. Ja nagle patrzę, a oni mają coraz więcej radości. Coraz bliżej są siebie oni wszyscy, a ja się czuję całkowicie na zewnątrz tego, co tam się działo. Całkowicie. Ja rozpoznałem, że ja nie mam wolności, by być z nimi, mieć z nimi relację normalną, by nawet ich lubić. Tylko czułem, że jest coś, co mnie po prostu zaczyna oddzielać od nich. I kiedy tak siedziałem i zaczynałem już widzieć, że coś w ogóle nie gra. Coś jest nie okej. Dosłownie ja usłyszałem bardzo głośno w swoim sercu, wewnątrz siebie. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Wszelka gorzkość, tak, złorzeczenie, gniew, niech to będzie z wszelką złością usunięte spośród was. I kiedy to słowo do mnie dotarło, ja wtedy, wiecie, natychmiast, kiedy to usłyszałem, oni tam dalej se działali, ja skłoniłem głowę i mówię: Duchu Święty, przepraszam Cię. Mówię, to są rzeczy, które Cię zasmucają, ja wyznaję taką grzech, rozpoznaję, mówię, wybacz mi, zabierz to. I wiecie, co się stało? Coś bardzo potężnego. To było tak. Ten stan odszedł i wypełniała mi miłość. I kiedy spojrzałem na nich, ja zobaczyłem wszystko w innym świetle. To jest w ogóle, rozumiecie? I powiem wam, nic oni się nie zmienili. We mnie się wszystko zmieniło. Ja już po prostu miałem problemu razem z nimi śpiewać. Dla mnie już wszystko było duchowe. Wszystko było super. Oni byli super. Tylko że ja wcześniej nie byłem super. Druga taka sytuacja, podobna, też, która bardzo mocna była. Szliśmy kiedyś na spotkanie domowe do Ryszarda i Grażynki. Jeszcze Grażynka żyła. Ja tam szedłem z Piotkiem Grelą. Ja już znałem te tematy. Ja nie wiem, co to się działo, czy to był stary człowiek, czy jakieś duchowe, ale już kiedy tam szliśmy na grupę, ja zaczynałem czuć taki osąd. Mówię: Piotrek, wiesz, jak tam będzie, to jest takie, te pianinko, pieśni takie z tego, nie, ze śpiewnika. Nie. Mówię: wiesz co, ja nie pójdę. Mówię, w końcu mówię tak: Piotrek, ja mam taki stan serca, że nie ma sensu, żebym tam szedł. Rozumiałem, że mam zły stan, ale to było tak, nie byłem w stanie tak jakby tego wyjść z tego, rozumiecie, w pewnym momencie. Piotrek mówi: chodź, no zobaczymy. I poszliśmy. No i tak było, że tam właśnie siedzą wszyscy w kółku, śpiewamy znaczy ja nie śpiewałem. Byłem jedyny, który nie śpiewałem. Śpiewali sobie tak, bracia i siostry właśnie te pieści z tych śpiewników, a ja siedziałem. I cały czas tylko to trwało może 10-15 minut. Ten stan, który mnie opanował. I cały czas walczyłem z tym. I mówiłem: Boże, przepraszam Cię, ja wiem, że to jest ciemność. Ja nie chcę tego. I cały czas modliłem się. I też po tej modlitwie w pewnym momencie coś się stało, że po prostu przyszedł przełom. I to było w jednej chwili. I teraz posłuchajcie. Wszyscy możemy kochać. Dlatego, że kiedy masz Ducha Świętego w sobie, to ten Duch Święty rozlewa miłość. To jest niezależne od ciebie. Ale jeśli trwasz w złych postawach i nie pokutujesz, to nie dajesz mu miejsca. To jest to, jakbyś to źródło zasypał głazami. On nie jest w stanie się przedostać. Ale kiedy ty rozpoznasz swoją złą postawę i zaczynasz mówić: przepraszam cię, Duchu Święty, ja nie chcę czuć tej złości. Nie chcę, wiem, że to jest grzech, wybacz mi. To jest tak, jakbyś te kamienie rozwalał i robisz mu miejsce, że on może wkroczyć w twoje serce i rozlać swoją miłość. I też tak tam się stało. I powiem wam, to jest szok, jaka zmiana przychodzi w jednej chwili wtedy. To jest jak dzień i noc, to jest dosłownie to, co tu jest napisane, jak światłość i ciemność. To dosłownie, rozumiecie, 5 sekund, wypełni mnie Duch Święty, tam u Ryszarda w domu. Ja patrzę, jestem zakochany w tych ludziach. Mówię: dawać śpiewnik. I po prostu śpiewamy razem. Natychmiast, rozumiecie? Ale słuchajcie, co się by stało, jeśli nie rozpoznałbym tego? Nie rozpoznałbym. I zacząłbym chodzić i wszystkim mówić, jak cielesne grupy tam są. Jak nieduchowo tam jest. W taki sposób nieraz robimy, jeśli nie rozpoznamy stanu swego serca. Nie oczyścimy go. Naprawdę wbijmy sobie to do serca. To jest jak barometr w naszych sercach, który nas bada, co tam jest. Musisz nieraz zatrzymać się i sprawdzić, jakie emocje panują w twoim sercu. I powiem tak, nigdy nie przyznam ci racji, jeśli będę widział złe postawy. I nie wymagam od ciebie, żebyś kiedykolwiek mi przyznał rację, jeśli będziesz widział mnie wkurzonego. Nie przyznawaj mi, bo będziesz grzeszył razem ze mną. Powiedz, Piotrek, w ogóle napominam cię, bracie, weź teraz po prostu, unisz się. Przeproś, załatw sprawę, znajdź pokój w sercu. Potrzebujemy w taki sposób działać. Dobra. Słuchajcie, i taki ten, co mówiłem, ekstremalny przypadek. Bardzo rzadko to się dzieje. Nie wiem, dlaczego miałem taki obraz. To już nie jestem pewien, czy to jest Duch Święty, ale wam powiem. Paweł mówi też o takim przypadku w 5 rozdziale listu do Koryntian, że ktoś bardzo został uwikłany w grzech, tak? Bardzo. Był napominany i to nic nie dawało, tak? On żył po prostu w związku ze swoją macochą. Tam był taki przypadek. I wiecie, co Paweł mówi? Mówi tak, że wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby jego duch był zbawiony. Wiecie, jak ja to rozumiem? Jeśli ktoś wpada już w taki grzech, że zaczyna żyć jawnie w takim grzechu i pomimo wielu naszych starań, napomnień, nic nie działa, to Paweł mówi tak, niech on straci całkowitą ochronę ze strony Kościoła. Nie módlcie się więcej o tą osobę. Po prostu tak jakby wyrzućcie ją na zewnątrz. I tu mi się właśnie przypomniała scena z pewnego filmu o piratach. Jak takiego buntownika związuje się, kładzie na takie dechy, później te dechy się podnosi, robi się równie pochyłą i ta osoba wylatuje za burtę i tam jeszcze najlepiej, jak są rekiny, że się wylewa parę wiader jakiejś krwi z jakichś ryb i go się rzuca w te rekiny. Ale po co? Jest szansa, że kiedy te rekiny przypłyną, on zacznie krzyczeć, dobra, przepraszam, proszę, pomóżcie. Wtedy rzucasz koło ratunkowe i z powrotem go wciągasz. To po to to jest. Jeśli nic dla ciebie nie zadziałało, to wydajemy cię szatanowi. Niech cię uderzy jakąś chorobą, niech cię uderzy czymś strasznym, jakimś niepowodzeniem. Jeśli nie jesteś w stanie się upamiętać, o tym Paweł mówi. I on mówi, to jest miłość. Jeśli nic nie działa, to jesteśmy w stanie wykopać cię za burtę. Może to zadziała, żebyś potem wrócił i był na nowo pozyskany. To takie nie jest fajny obraz, ale to dosłownie tak działa. I wiecie, już kończę. Więc powiem wam tak, te przykłady, co ja opowiadałem, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie robili tak. Nie miejmy takich zwyczajów. Jeśli mieliśmy, to odrzućmy to, ok? To jest bardzo ważne. Przyjdź najpierw porozmawiać. Jeśli coś się dzieje, jeśli coś cię drażni, jeśli coś cię jątrzy, przyjdź porozmawiać. Nie obmawiać gdzieś, nie chodzić, coś mówić, ale przyjdź się zapytać, czemu tak, co jest i tak dalej. Porozmawiajmy, normalnie porozmawiajmy. I większość spraw byłaby natychmiast uzdrawiana, jestem pewien. Jestem pewien tego. Dlatego, że wiecie, my mamy dokądś razem dopłynąć. Bóg ma cele dla nas. Wiecie, jeśli to jest tak, że naprawdę Duch Święty coś mówi do przywództwa i przywództwo mówi, wiecie co, chodźmy i tam idziemy. I przychodzi 15-20% załogi i mówi, jesteśmy w stanie z wami iść, a 80% nie chce. To chcę powiedzieć, czy oni mają się spodziewać sukcesu? Chcę bardzo jedną rzecz podkreślić. Jesteśmy indywidualistami w sensie obdarowania, ale jesteśmy odpowiedzialni za jednomyślność i jedność. Wszyscy. Jeśli naprawdę Duch Święty do czegoś wzywa Kościół, to każdy jest zobowiązany na to zareagować. I lepiej mieć dobry powód, dlaczego tego nie robisz. To jest proste. I wiecie, trzeba uważać na kontrolę. Pewnie, że tak. Ale jeśli ktoś wychodzi z liderów i mówi, wiecie, modliłem się, Duch Święty, myślę, że pokazał mi takie coś, zróbmy coś. A ty nie, po prostu Pan tego nie mówi, Pan nie pokazuje. Powiem szczerze, to nie jest duchowa postawa. To nie jest duchowa postawa. Czy byłbyś w stanie zrobić tak w pracy, że twój dyrektor robi coś, co się tobie nie podoba, a ty nie przychodzisz do pracy następny dzień? Pomyśl o tym. Dlaczego w kościele jesteśmy w stanie to robić? Szanowanie Ducha Świętego polega na tym, że razem wszyscy Go chcemy słuchać. Że razem w jedności chcemy iść za Nim, tam, gdzie On nas poprowadzi, tak? Okej. Dobrze, ja tyle. Tak, tak, tak. Ale ja chciałbym, żebyśmy pomodlili się, wiecie? Chciałbym, żebyśmy, powiem wam tak, tak jak powiedziałem, jeśli odrzucisz to, ja nie jestem w stanie ci pomóc w żaden inny sposób. Jeśli nie chcesz przejrzeć się w lustrze słowa i przebadać swoje serce i przebadać, jak wyglądają twoje relacje z innymi, nie jestem w stanie w żaden inny sposób pomóc tobie. I chciałbym, żebyśmy naprawdę po tym słowie, wiecie, nie mówi Bóg po to, żebyśmy my coś wiedzieli. Bóg mówi po to, żebyśmy zareagowali, żebyśmy za czymś poszli. Wiesz, jeśli to, ja powiem wam tak, setki albo i więcej razy potrzebowałem być skonfrontowany z tym słowem i potrzebowałem pokutować. I wszyscy potrzebujemy nieraz tego. Ja nie mówię tak, że ja jestem super, rozumiecie? Nie. Każdy z nas nieraz potrafi wpaść w jakieś coś, uwikłać się w te sidła, zniszczyć sobie relacje z kimś. Ale też wiecie, że to wszystko wpływa na atmosferę całego Kościoła? Paweł mówi, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Powiem jeszcze jedną rzecz, takie właśnie przypomina mi się świadectwo. Jak byliśmy na Polnej na modlitwie i był taki wspaniały czas też modlić, gdzie to była już normalna obecność Boża, doświadczanie po prostu Ducha Świętego. I raz po prostu jest modlitwa, modlimy się i nic, i po prostu i próbujemy się i tu przebić, i z tej strony, i taka pieśń, nic, po prostu nic. I ja mówię sobie, tak mówię do Boga po cichutku, Boże, o co chodzi, co jest? Jakaś walka, czy co? I przyszła mi taka myśl, że tutaj coś jest, dwie osoby coś mają do siebie. I wiecie, ja wtedy powiedziałem tak. Mówię, słuchajcie, mi coś do serca przychodzi, że tu tutaj coś do siebie ma. I to była Ula z Magdą. Tak. I ty Ula, chcę powiedzieć tak, wspaniale się zachowałaś, dlatego że od razu powiedziałaś, ja mam coś. Że była rozmowa przed spotkaniem, coś Magda chlapnęła, ty to gdzieś troszkę źle może odebrałaś, ale to było wspaniałe. I ty natychmiast się przyznałaś, powiedziałaś, ja coś mam do Magdy, bo tam Magda coś. I wiecie, i one sobie natychmiast to wyjaśniły we dwie, posłuchajcie, wyjaśniły sobie, tam przeprosiły się, załatwiły I potem następna pieśń i pierwsze akordy i Boża obecność. Rozumiecie to? Jak możemy mieć w plecy, jeśli pogubimy się w tych sprawach, które dla Boga są tak ważne? Najważniejsza rzecz, mówi, ja chcę, żebyście się miłowali. Nie zasmucajcie Ducha Świętego złością, zazdrością, urazą. Odrzućcie to wszystko, tak? I wiecie, Biblia mówi, znoście jedni drugich w miłości. To wszyscy jesteśmy inni i powiem wam, każdy z nas będzie popełniać błędy. Ale my, którzy widzimy to, mamy przebaczać i mamy się dalej kochać. I wiecie, to nie jest usprawiedliwienie, jeśli ktoś robi błąd i ty go przestajesz kochać. Ty masz dalej obowiązek go kochać, tak? Tak jak ten murzyn, co mówi, idź do domu i kochaj swoją żonę, tak? Dlatego teraz słuchajcie, proszę to, żebyśmy przyszli do Ducha Świętego. Jeśli gdzieś coś rozpoznaliśmy, że gdzieś coś może być nie tak w jakiejś relacji, tak? To przynieśmy. I powiem tak, będą następne uczty Agape. I chciałbym, nie wiem, jak często będziemy, myślę, że to nie będzie jakieś często bardzo, ale będziemy nieraz robić. I chcę podkreślić, największym celem tych uczt jest okazywanie sobie miłości. Jeśli część z nas przyjdzie i będzie miała złe postawy, jakaś rozgoryczona, to nie będzie to, co tak naprawdę chodzi. Mamy przyjść z czystymi sercami, by radować się sobą nawzajem, by dzielić się miłością z innymi i budować relacje miłości. I kiedy to będziemy robić, ja powiem wam więcej, nie trzeba nieraz modlitw, nie trzeba się przebijać, nie trzeba nawet uwielbiać nieraz. Ja nieraz tego doświadczałem. Jeśli się spotykają ludzie, którzy mają jedność, którzy się kochają, nieraz sobie siadasz, jesz posiłek, są proste rozmowy i Duch Święty potrafi tak zamanifestować się w tych rozmowach, że to jest niesamowite. Dlatego, że tam, gdzie jest jedność, tam Pan zsyła olejek. Okej? Dobra. Muszę skończyć, bo tak... Okej. Nie wiem, siedźcie, leżcie, stójcie, klękajcie, co kto chce, bo to akurat nie jest ważne. Ważne jest to, czy otworzysz swoim serce teraz. Czy po prostu w szczerości przyjdziemy do Boga i czy przebadamy to, pozwolimy Jemu nas przebadać we właściwy sposób. Okej? Amen. Tak, Panie, my wszyscy popełniamy wiele uchybień. My wszyscy nieraz upadamy w różnych rzeczach i też w relacjach. Ale, Panie, to jest takie pragnienie, żeby nie było żadnej zniszczonej relacji między nami. Ja proszę Ciebie teraz o każdą osobę. Ja proszę Cię, Duchu Święty, abyś teraz przyszedł ze swoim przekonaniem do naszych serc. Jeśli coś jest do naprawy, jeśli gdzieś musimy coś zmienić, jeśli musimy przeprosić za jakieś słowa, które mówiliśmy, za jakieś postawy, w których działaliśmy, pomóż nam, Duchu Święty. I Panie, dziękuję, że nie mówimy Ci po to, abyś się o tym dowiedział. Ty to wszystko i tak wiesz, ale mówimy Ci po to, abyś Ty krwią Chrystusa mógł oczyścić to. I aby Twój Duch Święty miał wolność, by wypełnić nas swoim życiem, swoim owocem. I Panie, ja wiem, jak ja czuję się wolny, kiedy Duch Święty mnie wypełnia swoją naturą. I wiem, że tylko wtedy jest ta wolność. I Panie, daj nam wszystkim wolność do chodzenia w miłości. Wolność do cudownych relacji z innymi. Ja proszę Cię. Panie, Ty nas uczyniłeś jednym ciałem w Tobie. Ciało, które jest połączone z stawami, ścięgnami miłości. I my nie chcemy niszczyć tych połączeń. Ale proszę Cię, by te połączenia były jeszcze głębsze, jeszcze trwalsze, że wróg nie będzie w stanie tego nigdy zniszczyć. Ja proszę Ciebie o to. Niech powstaną niesamowite więzy miłości. Tak jak Pan mówi Twoje słowo, że miłość jest mocna jak Szeol. Ja proszę Cię, że nic nie jest w stanie pokonać Twojej miłości. Ty też powiedziałeś, że ten świat ma nas poznać po miłości. Panie, też wierzę, że jeśli chodzi o ewangelizację, to jest też połączone z miłowaniem siebie. Aby oni mogli ujrzeć Twoją miłość między nami. Ja dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty tą miłość przynosisz do naszych serc i rozlewasz ją. Dziękuję Ci, Duchu Święty, i czyń to. I proszę, abyśmy teraz mogli tą wieczerzę spożyć nie w złości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Tak, jak jest to Tobie miłe. Abyśmy teraz mogli spożywać tego baranka w miłości, w prawdzie, w jednomyślności. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci teraz, że każdy jest cenny. Dziękuję Ci za miejsce, które każdy ma na tym statku. Dziękuję Ci. I pomóż nam, Panie, płynąć razem w Twojej jedności. Ja proszę Cię. I dopłynąć do celów, które masz dla kościoła lokalnego w Świdniku. Do miejsca, gdzie nie będzie walk wewnętrznych w Kościele, ale gdzie Kościół zjednoczony w miłości, w namaszczeniu Ducha zawalczy z mocami ciemności o to miasto i o zgubionych w tym mieście. My nie chcemy marnować czasu na wewnętrzne walki, ale daj nam wzrosnąć w miłości i w jedności. Ja proszę Cię, pomóż nam, Duchu Świętym, naucz nas. Naucz nas, Ty stoisz blisko, jak dzisiaj było mówione. Ty jesteś parakletos. Ty przyszedłeś, by wprowadzić w prawdę. Ty przyszedłeś, by pomóc. Poprowadź nas do życia w Twojej miłości i w Twojej jedności. Dzięki Ci. I Panie, niech będzie tak, że jeśli zobaczymy, że ktoś upada, to nie zbierzemy się jak sępy, Panie, by nad nim radzić. Ale będziemy wchodzić w modlitwy wstawiennicze, w posty i walczyć o siebie. Podnosić jedni drugich, brać brzemiona jedni drugich. Troszczyć się nawzajem. Mówić słowa, które mogą przynieść życie. Ty jesteś miłością i Ty chcesz tej atmosfery miłości w Kościele. Wtedy czujesz się jak u siebie, jak w swoim domu. Kiedy się miłujemy, Ty tak lubisz wtedy przychodzić. Ty tak lubisz wtedy być z nami i wieczerzać z nami i przechadzać się. Bo Ty, Jezu, powiedziałeś, że godłem Twojej winiarni jest miłość. Dziękuję teraz za moc krwi, że wystarczy jedno wyznanie i to wszystko jest obmyte i oczyszczone. I nie musimy żyć przeszłością. Dziękuję Ci, że zawsze jest czas na nowy dzień, na zmianę, na nowy start w Twojej łasce i z Twoim Duchem. Dzięki Ci. Modlę się, aby nie było między nami żadnego zatwardziałego, upartego serca. Ale byśmy wszyscy mieli miękkie serca, które poddają się Duchowi Świętemu. Panie, daj nam odnowę tego światła, co dzisiaj była mowa o Chanuce. Niech światło Twego Ducha płonie w nas. Światło, które jest miłością. Światło, które jest owocem Twego Ducha. Światło, które jest naturą Twoją w nas. Niech to będzie odnowione w każdym sercu. Niech Twoja miłość płonie.